Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podlasie nie było gotowe na sztukę sakralną Nowosielskiego za życia tego artysty, prawda?
No, najwyraźniej nie było, dlatego że tak naprawdę to nie zostawił tutaj dużo dzieł, chociaż plany miał wielkie i więcej zostało projektów takich wymarzonych, jakichś realizacji, niż rzeczywistych, jak to się brzydko mówi, artefaktów materialnych.
O tych konkretnych realizacjach czy pracach, które nie doszły do skutku, jeszcze porozmawiamy. To cytat z Nowosielskiego. Lokowanie mych ikon na tych terenach jest przedwczesne. Tak właśnie mówi o Podlasiu, ale właściwie o całej Polsce Nowosielski. Ta sztuka wyprzedziła swój czas?
Chyba tak, ale to nie tylko na Podlasiu. To nie jest tylko problem Podlasia, dlatego
całej
że...
Całej Polski.
Tak, no to troszkę
tak... Europy.
To troszkę tak jest. Ja bym powiedziała, że w ogóle sztuki sakralnej, nie tylko w obrządku wschodnim, że sztuka nowoczesna troszkę burzy takie przyzwyczajenia. Wierni inwestorzy są przyzwyczajeni do tego, co znają, co jest oswojone, co jest takie niepokojące. Tymczasem sztuka współczesna wprowadza no, pewien niepokój i bardziej odpowiada wrażliwości takiej współczesnej. I to jest problem nie tylko Nowosielskiego, to jest problem także w kościołach rzymskokatolickich różnych awangardowych malarzy. Przecież Polichromie malował i malowali malarze Grupy Krakowskiej, Brzozowskiej, Kropy Świderska i Taranczewski też. To bardzo duża część tych Polichromii.
Wyspiański też zmagał się w Krakowie, prawdaż?
Tak. I ja muszę powiedzieć, że jeśli się czyta te dokumentacje właśnie tych utarczek Wyspiańskiego z krakowskimi franciszkanami, to człowiek zaczyna się cieszyć, że i tak w takich warunkach tak wiele powstało. I to samo uczucie mi towarzyszy przy pracy nad Nowosielskim, że właściwie mimo tylu przeszkód, tylu kłód pod nogi, tylu niesprzyjających warunków komuny całej, różnych konfliktów, jego osobistych słabości, zostawił nam tak ogromne dzieło. Więc to właściwie jest, trzeba się tym cieszyć, tym co jest.
Nowosielski usłyszał na przykład: tak to nasze żony miotłami potrafią malować, usłyszał gdzieś się w Polsce. Był duży opór wiernych i duchownych, mówił też Nowosielski, to z pani książki wcześniejszej, Nietoperze w świątyni. Prawosławni mi mówią, że maluję za katolicko, katolicy, że za prawosławnie. Z czego oprócz, bo to nie można powiedzieć, że to wyłącznie kwestia gustu, prawda? Z czego jeszcze wynikał ten opór?
Mówi się często, że on połączył wschód z zachodem. I to jest prawda. Ale właściwie do każdej cerkwi, takiej już nowożytnej, XIX-wiecznej, jak wejdziemy, to tam jest wschód z zachodem. Te ikony takie barokowe, późnounickie, z tymi loczkami, no to jest też wschód z zachodem. U niego było to, że on połączył początek z końcem, to znaczy jemu się zrymowała jakby taka surowość, ascetyczność sztuki pierwszych wieków chrześcijaństwa, katakumbowej, fresków kapadockich, ikon z Synaju z radykalnością sztuki awangardowej. I jak gdyby ta prostota, ta ascetyczność, tak to widział. A tymczasem no, nasza religijność, taka potoczna, jest przyzwyczajona do właśnie takiego oswojonego, bardzo bogatego, ozdobnego, dekoracyjnego anturażu. I to wytrącało ludzi troszkę z takiego dobrego samopoczucia i wprowadzało niepokój. I do tego się trochę dorasta, bo ta nasza wrażliwość estetyczna się zmienia i on w tej chwili zaczyna w dużo większym stopniu odpowiadać jakby takim potrzebom estetycznym współczesności, która jest już takie przemacerowane przez reklamę, przez design, przez to myślenie.
Przez tą historię takie, sztuki też.
Tak, przez kolor, przez taką hasłowość, szablonowość i to już nie drażni i zaczynamy doceniać tą niezwykłą jakąś orkiestrację barwną, jego radykalność decyzji w przestrzeni. Także rzeczywiście troszkę wyprzedził.
Jeśli chodzi o docenianie, niedocenianie, to jeszcze do tego wrócimy, ale przypomnijmy, jakie prace właśnie w województwie podlaskim, tutaj w naszym regionie, stworzył Jerzy Nowosielski. Na początku realizował czyjeś projekty w podlaskich świątyniach, m.in. Grudek do Ilidy Grabarka, to Polichromie jako pomocnik u Adama Stalone-Dobrzańskiego.
Tak jest, to znaczy on jak gdyby z nim zaczynał, tak naprawdę pierwsza ich wspólna realizacja to jest Trzebnica pod Rzeszowem, gdzie Nowosielski był rzeczywiście, jak to się mówi potocznie, za murzyna, to znaczy tam to tylko jakąś ornamentację taką przyuczał się. Ale bardzo szybko ci malarze, z którymi on współpracował, zorientowali się, że po pierwsze on ma niebywałą wiedzę teologiczną, co nie było naprawdę wśród artystów takie powszechne. On po prostu miał Biblię w małym palcu, całą liturgikę po roku w klasztorze grekokatolickim pod Lwowem. Znał liturgię po prostu świetnie. A po drugie, właśnie w tejże szkole uczył się malować freski także. Potem w Kunstgewerbeschule w Krakowie, więc miał i praktyczne przygotowanie, i teologiczne. I on pomagał Stalonowi Dobrzańskiemu, to prawda. Natomiast rzeczywiście, nawet jak się wejdzie do Gródka, to widać to, co widać różnicę dwóch rąk. Jakby tam malowali jeszcze inni, była Krystyna Zwolińska, Teresa Rudowicz i jeszcze inni malarze, ale te dwie osoby decydowały i widać, że jedna strona jest jakby inaczej, bardziej tak miękko, malarsko malowana. Zresztą on się przyznawał, że na przykład te bardziej złożone sceny ikonograficzne w takich ścianach tarczowych na transeptu, tam jest zaśnięcie Najświętszej Marii Panny i Narodziny Matki Boskiej, to są jego jakby. On dostawał wolną rękę i Stalony Dobrzański dość szybko się zorientował, że jakby uczeń przerósł mistrza, że on nie był jego uczniem, był jego młodszym kolegą, tak nazwijmy.
I sam to też przyznawał.
Tak. I po prostu nawet później zachowały się takie listy, że on polecał Nowosielskiego innym księżom i mówiąc, że nikt wam tego lepiej nie zrobi.
Jeśli chodzi już o takie indywidualne realizacje Nowosielskiego, to w książce Nietoperze w świątyni pisze pani, że jedna z zaprzepaszczonych szans na współczesne sakralne arcydzieło jest budowa cerkwi w Hajnówce. Proszę przypomnieć historię.
No tak, to znaczy nawet nie tyle budowa, co wykończenie, wystrój, bo ta cerkiew powstała, jak wiemy, i to jest projekt wspólny Aleksandra Grygorowicza i Jerzego Nowosielskiego, który potem był dość mocno przerabiany, także w pewnym momencie Nowosielski jak gdyby nie do końca się do tego przyznawał i powstały na zamówienie, będziemy reprodukować to w naszej książce Metropolity, Wazylego Dorożkiewicza, powstały projekty polichromii, dosyć precyzyjne, do wyboru w kilku gamach kolorystycznych. Na szczęście zachowały się te projekty, także będziemy je reprodukowali. No ale nieporozumienia, głównie z księdzem proboszczem, który nie do końca był przekonany, który nie rozumiał, że artysta ma odpowiadać od początku do końca za swoją wizję i proponował, że on znajdzie takich malarzy, wykonawców z Grecji, żeby projekty Nowosielskiego jakby zrealizowali. Na to Nowosielski się nie chciał zgodzić, jakby nie doszło do wykończenia tej cerkwi przez Nowosielskiego, a te projekty są olśniewające i jestem pewna, że to byłaby niezwykłe wnętrze.
Rozmawiamy z Krystyną Czerni, biografką Jerzego Nowosielskiego. Za chwilę wrócimy do rozmowy.